Przeczytaliśmy dosyć duży fragment, ale ja chciałem się skupić na jednym wersecie, na wersetach 1-2, to w zasadzie dwa wersety, w zasadzie na jednym słowie z tych wersetów. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Więc Piotr na określenie adresatów swojego listu używa dwóch określeń. Pierwsze, w Grece jest to pierwsze, jest słowo wybrani. I tydzień temu omawialiśmy kwestię wybrania, dotknęliśmy właśnie tego zagadnienia, zobaczyliśmy, kto wybrał, jak ten wybór się dokonał i do czego zostali powołani ci wierzący. A dzisiaj chciałem się zająć tym drugim określeniem, czyli uchodźcy, które jest określeniem chrześcijan. Piotr nazywa chrześcijan uchodźcami. Ostatnio to słowo pojawia się bardzo często. Bardzo często możemy słyszeć z tego powodu, niektórzy wyrzucili z Facebooka swoich znajomych prawdopodobnie, bo jest tak zagorzała dyskusja na temat uchodźców. Widzimy i słyszymy w telewizji o uchodźcach z Syrii, Iraku i innych krajów, którzy napływają do Europy, którzy chcą się dostać do Europy, którzy ryzykując życiem swoim, swoich najbliższych, chcą tutaj się dostać. Więc uchodźca to osoba, która, czy tam jawi nam się, widząc te wszystkie informacje, i gdzie używane jest to słowo uchodźca, czy określenie w stosunku do tych ludzi, że uchodźca to osoba, która z jakiegoś powodu musiała opuścić swoją ojczyznę i która musiała udać się do innego kraju, by tam przebywać, by tam żyć. Techniczna definicja uchodźcy według Wikipedii jest następująca. Uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swojego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej. Więc osoba, która przebywa poza krajem swojego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z jakiegoś powodu. W związku z tą definicją rodzi się pytanie, czy kiedy Piotr zwraca się do swoich adresatów, to zwraca się do chrześcijan, którzy musieli opuścić swoje domy, musieli uciekać do innego kraju z powodu prześladowań na przykład. Zobaczmy, co tekst nam podpowiada, czy też jakie wskazówki znajdujemy w tekście. I tak w drugim rozdziale, w 18 wersecie Piotr zwraca się do niewolników, tak? I mówi im, jak mają postępować w stosunku do swoich panów. Niewolnikowi w cesarstwie rzymskim przysługiwały różne prawa, ale niewolnik od tak sobie nie mógł wyjechać. Czy nie mógł zmienić od tak sobie miejsca zamieszkania, nie mógł opuścić swojego pana i wyjechać do jakiejś innej części cesarstwa rzymskiego i tam sobie zamieszkać i pracować dla kogoś innego. Gdyby tak zrobił niewolnik, to traktowany by był jako zbiegły niewolnik. Niewolnik nie mógł od tak stać się, można powiedzieć, własnością kogoś innego, chociaż to nie jest, trudno mówić o jakiejś własności, ponieważ to, jak myślimy o niewolnictwie, to często mi się zdarza myśleć w kategoriach niewolnictwa, jakie panowało w Ameryce Północnej czy w Stanach Zjednoczonych, że tam ten niewolnik, on nie miał żadnego statusu. Jego właściciel mógł zrobić z tym człowiekiem, z tym niewolnikiem cokolwiek chciał i miał takie prawo. Tak? I nie spotykały go żadne konsekwencje. Nie, w cesarstwie rzymskim niewolnikowi przysługiwały prawa. Jego pan nie mógł z nim zrobić cokolwiek by chciał. To inna forma niewolnictwa. Niemniej człowiek nie był, można powiedzieć, własnością, ale nie mógł decydować sam za siebie, musiał mieć pozwolenie swojego pana. W związku z tym niewolnicy nie byli mobilni, nie mogli sobie zostawić, prawda? Dzisiaj mamy prześladowanie tutaj w Legionowie, załóżmy, że mamy niewolników, tak? I taki niewolnik z Legionowa, no, jest prześladowanie, on nie może sobie wyjechać. Nie mógł sobie wyjechać czy uciec, bo nie. Bo gdyby to zrobił, to by był ścigany. Więc jeżeli popatrzymy na ten fragment, jeżeli Piotr mówi do niewolników i mówi im, jak mają się zachowywać, jak mają pracować dla swoich panów, jak mają się odnosić do swoich panów, jak mają ich traktować, to wyklucza jakby kontekst prześladowań czy ucieczki z powodu prześladowania. Może to trochę trudno brzmi, tak? ale skoro Piotr zwraca się i mówi niewolnikom, jak mają żyć w tych nieprzyjaznych okolicznościach, to tutaj raczej nie ma kontekstu zmiany miejsca zamieszkania. Raczej to jest jedno. W trzecim rozdziale Piotr zwraca się do osób będących w małżeństwie. Wydaje się, że zwraca się do małżeństw, które są mieszane. Mamy jedną osobę wierzącą, czy jednego małżonka wierzącego, a drugiego niewierzącego. I Piotr zwraca się najpierw do żon. I większość tego fragmentu właśnie dotyczy żon. I na koniec zwraca się też do mężów. Więc mamy sytuację, gdzie są małżeństwa pogańskie. Ale jedno z małżonków, słysząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, nawraca się do Chrystusa, staje się chrześcijaninem. I teraz musi funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, no mając pogańskiego małżonka, więc znowu nie ma tutaj kontekstu uciekania, nie ma tutaj kontekstu bycia uchodźcą. W 4:3-4 Piotr... A nie mam tego tutaj. W czwartym rozdziale, w wersetach trzecim i czwartym, Piotr mówi o tym, jak kiedyś żyli jego adresaci, zanim się nawrócili do Chrystusa. Wcześniej uczestniczyli w pogańskich rozpustach. Po nawróceniu przestali to czynić. I ci, którzy wcześniej z nimi uczestniczyli w tych rozpustach, teraz dziwią się, dlaczego oni nie uczestniczą w tych zabawach. Więc mamy sytuację, gdzie jest lokalna społeczność, która żyje swoim życiem, która ma swoje święta, która obchodzi te święta według określonego programu, ale z powodu nawrócenia, z powodu przyjęcia Chrystusa, pewne osoby z tej społeczności przestały w tym uczestniczyć, więc tamci dziwią się, że już nie uczestniczą w tych pogańskich rozpustach. Więc to... Kiedyś lubiłem chodzić na dyskoteki i chodziłem często, ale się nawróciłem, więc i przestałem chodzić. I mój tata pewnego razu zdziwienie takie wykazał, znaczy zdziwienie z takim pożałowaniem trochę, że kiedyś to ja byłem fajny chłopak i na dyskotekę poszedłem, a jak się nawróciłem, to już nie chodzę. No nie. Więc podobna sytuacja była tam. Oni robili to, co robili wszyscy inni, ale nawrócili się i przestali uczestniczyć w tych pogańskich obrządkach, przestali uczestniczyć w tym nierządzie, w pijaństwie. No i tamci zaczęli się dziwić. No kiedyś byliście tacy fajni, bo robiliście to, co my, a teraz zdziczeliście, można powiedzieć. Nie robicie już tego, co należy robić, co trzeba robić. Z tego wynika, dla mnie wynika, że Piotr zwraca się do ludzi, którzy, można powiedzieć, w głównej mierze są rodowitymi mieszkańcami tych regionów. Są to osoby, które tam się urodziły i dorastały. Nie są to przybysze, którzy przybyli tam, ponieważ musieli uciekać ze swoich domów i ojczyzn. Nie są to uchodźcy w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. No, jeżeli nie są uchodźcy, to dlaczego Piotr określa ich uchodźcami? Tak, bo technicznie rzecz biorąc nie są to uchodźcy. Oni nie opuścili swoich domów, swoich ojczyzn, by udać się do innej części Cesarstwa Rzymskiego, tam gdzie na przykład nie ma prześladowań. Oni nie musieli wyjechać opuścić swoich domów, nie musieli uciekać. Oni mieszkali w tych rejonach od zawsze, można powiedzieć. To były ich ojczyzny i dopóki byli poganami, byli jednymi z, byli swoimi. Ale kiedy stali się chrześcijanami, to automatycznie stali się uchodźcami. Przyjęcie Chrystusa sprawiło, że stali się uchodźcami. No jak można się stać uchodźcą, mieszkając dalej w tym samym mieście, w którym się mieszkało, czy w tej samej wsi, w której się mieszkało całe życie? Dziwnie to brzmi, no nie? No to prawda, ci ludzie nie ruszyli się z miejsca. Dalej mieszkali w swoich wsiach czy miastach, dalej mieszkali w swoich domach, dalej mieli tych samych panów, co wcześniej. Ale w ich życiu zmieniło się coś, co spowodowało, że stali się uchodźcami. Jeżeli oni się nie ruszyli z miejsca, to znaczy, że ich ojczyzna musiała zmienić miejsce, czy musiała się ruszyć. Tak, tak można powiedzieć, rewolucja kopernikowska. Do Kopernika wierzono, że Słońce krąży wokół Ziemi. No ale jeżeli stwierdzono, że Ziemia, że Słońce jednak stoi w miejscu, to znaczy, że Ziemia musi się kręcić wokół Słońca. I podobnie tutaj, skoro ci ludzie nie ruszyli się z miejsca, stali się uchodźcami, to znaczy, że ich ojczyzna musiała zmienić miejsce. Ich ojczyzna musiała się przenieść w inne miejsce. Nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o ich ojczyznę, jeśli chodzi o ich przynależność. I Paweł w Filipian 3:20 mówi nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. To wyjaśnia nam, dlaczego ci chrześcijanie są uchodźcami. Paweł mówi nam pośrednio, że kiedy człowiek nawraca się do Chrystusa, to zmienia się jego przynależność. Taki człowiek staje się częścią Bożego Królestwa, a Boże Królestwo nie jest królestwem w kategoriach geograficznych. Ono nie ma swoich granic, ani nie jest umiejscowione na mapie. Tak jak powiedział Jezus, Jego Królestwo nie jest z tego świata, ono nie jest widoczne. Ono nie jest widoczne fizycznymi oczami. Tylko osoba, która narodzi się ponownie, na nowo, może je zobaczyć. Tylko osoba, która narodzi się z wody i ducha, może do tego Królestwa wejść. Więc jest to duchowe królestwo. I kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, poprzez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, staje się częścią tego królestwa. A ponieważ fizycznie żyje poza swoją ojczyzną, to znaczy, że jest uchodźcą. Oczywiście będzie taki czas, że to królestwo już nie będzie, to Boże Królestwo, ono nie będzie wyłącznie duchowe. Ono stanie się fizyczne i będziemy w tym królestwie. Ale dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, chrześcijanin jest uchodźcą, ponieważ żyje poza swoją ojczyzną. Ale zmiana ojczyzny to nie jedyna rzecz, która uległa zmianie. Zmieniło się coś jeszcze, co powoduje, że oni są uchodźcami. I od czasu do czasu na nabożeństwie śpiewamy taką piosenkę. Świat nie jest domem mym. Jam tu przychodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. I refren, o Panie wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym. Blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Więc ta piosenka bardzo dobrze oddaje, dlaczego chrześcijanie dla Piotra byli uchodźcami. Mimo, że mieszkali w miejscu swojego urodzenia, wśród ludzi, których znali od małego i wśród ludzi, którzy ich znali od małego. Chrześcijanie niedobrze, czują się niedobrze w kraju swojego pochodzenia. Chrześcijanie czują się obcymi. Dlaczego czują się obcymi? Piotr w swoim liście nam to wyjaśnia, czy daje wskazówki, dlaczego chrześcijanie czują się obcymi w kraju swojego pochodzenia. Jeszcze raz ten fragment z 4 rozdziału, wersety 3-4. Wystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijatykach i obrzydliwym bałwochwalstwie. Teraz dziwi ich, że wam nie śpieszno nurzać się z nimi w tym bagnie nierządu i bluźnią wam. Więc znowu Piotr pokazuje, jak żyli jego adresaci, zanim stali się chrześcijanami. Byli częścią, można powiedzieć, panującej kultury. Ta kultura polegała na rozwiązłości, nierządzie, bałwochwalstwie, na biesiadach i pijaństwie. To nie znaczy, że codziennie tak żyli, że codziennie tak balangowali, brzydko mówiąc, imprezowali. Nie. Przychodziło święto jakieś, przychodziło, jak pojawiała się jakaś okoliczność i była balanga, była impreza. A jak były imprezy, no to wiadomo, że był też i alkohol, a jak był alkohol, no to były też przygody łóżkowe. A jakby ten jest potrzeba przygód łóżkowych, to się pojawia potrzeba prostytutek i tak dalej. Więc to wszystko było robione pod płaszczykiem kultu religijnego. Ale kiedy ci ludzie stali się chrześcijanami, to zmienił się ich styl życia. Oni przestali uczestniczyć w tym bagnie nierządu, mówi Piotr. Adresaci Piotra przestali być częścią tej dominującej kultury. Oni zaczęli żyć w sposób, który jest przeciwny tej dominującej pogańskiej kulturze. Oni stali się, można powiedzieć, kontrkulturowi. Dlaczego? No nie dlatego, że ktoś im zakazał. Ponieważ chrześcijaństwo nie polega na zakazach i nakazach. Zrób to, tego nie rób. Oni nie uczestniczą w tym bagnie nierządu, ponieważ wraz z przyjęciem Chrystusa przyjęli nowy Boży system wartości. Wraz z przyjęciem Chrystusa otrzymali nowy cel w życiu, jakim jest podobanie się Bogu, uświęcenie i służenie Jemu. Chrystus zmienił ich apetyt na inne rzeczy, na rzeczy, które podobają się Bogu. Już dłużej nie chcieli robić tych rzeczy, które poganie lubili. Prawda? Oni pragnęli służyć Chrystusowi, będąc posłusznymi Jego przykazaniom. Nurzanie w grzechu już nie sprawiało im radości ani przyjemności i dlatego przestali to robić. A widząc zepsucie, nierząd, bałwochwalstwo wszędzie dookoła siebie, nie czuli się z tym dobrze generalnie. Nie czuli się z tym dobrze. Wiedzą czy widzą, że nie pasują tutaj. Jest to układanka, ale oni nie są, nie pasują do tej układanki. Oni pasują do innego miejsca. Oni pasują do innego miejsca. Oni pasują do ojczyzny, do nowej ojczyzny, do tej, która jest w niebie. Mają przeciwne czy inne wartości od tych wyznawanych przez wszystkich, mając przeciwne czy też odmienne wartości do tych powszechnie obowiązujących. Czują się obcymi, czy czują się wyobcowani. Oni pragną czegoś innego, co mogą otrzymać tylko w swojej duchowej ojczyźnie, dlatego czują się tutaj obco. Mimo, że kiedyś byli częścią tej kultury, to wiara w Chrystusa sprawiła, że stali się częścią innej, nowej, Bożej kultury, kultury, która jest obca poganom. Dlatego też Piotr określa ich uchodźcami. A jeżeli spojrzymy, jak dzisiaj pływają uchodźcy i niosą ze sobą swoją kulturę, która jest, można powiedzieć, obca kulturze europejskiej, to do czego dochodzi? Media tego nie podają, tak? Ale dochodzi do spięcia czy napięcia, ponieważ te dwie kultury, one są zupełnie inne. Tak samo, jeśli chodzi o Bożą kulturę i kulturę tego świata, to są zupełnie dwie inne kultury. Jeżeli dlatego dochodzi do spięcia, dlatego dochodzi do napięć i chrześcijanie są prześladowani. Więc skoro jesteśmy uchodźcami jako chrześcijanie, to jaki powinien być nasz stosunek do naszego kraju pochodzenia? Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy przez Ojca przyjęci do Bożej rodziny. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa staliśmy się obywatelami Bożego Królestwa, poddanymi Jezusa Chrystusa. A ponieważ wraz z przyjęciem Jezusa Chrystusa przyjęliśmy kulturę Królestwa, wartości i cele Bożego Królestwa, dlatego też czujemy się obco w świecie i pragniemy jak najszybciej znaleźć się w naszej ojczyźnie, która jest w niebie. Dlatego jako chrześcijanie no, jesteśmy uchodźcami, żyjemy tu, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Fakt, że staliśmy się obywatelami nieba, nie oznacza, że przestaliśmy być obywatelami swoich krajów. Dalej mamy obywatelstwo, czy to polskie, czy białoruskie, czy ukraińskie. Dalej jako obywatele mamy prawa i obowiązki, które nam przysługują. Ale ciągle musimy pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie, że należymy przede wszystkim do Bożego Królestwa, w którym panuje Jezus Chrystus. Wierząc w Niego, staliśmy się Jego poddanymi. To znaczy, że nasze posłuszeństwo jest przede wszystkim wobec Jezusa Chrystusa, wobec Boga. Jego prawo jest dla nas nadrzędne. To znaczy, że najpierw jestem chrześcijaninem, a dopiero potem jestem Polakiem, Białorusinem, Ukraińcem. To znaczy, że ważniejsze jest dla mnie Boże Królestwo niż Polska, czy Białoruś, czy Ukraina. Co nie znaczy, że Polska, czy Białoruś, czy Ukraina nie jest ważne, tak? Ale ważniejsze jest Boże Królestwo. To znaczy, że Boże prawo jest dla mnie nadrzędne nad prawem kraju, w którym funkcjonuję. Pan Jezus w swoim życiu kierował się przede wszystkim Bożym Słowem. Dla Niego najważniejszą rzeczą było posłuszeństwo Ojcu, ale to nie znaczy, że ignorował prawo ludzkie, jakie obowiązywało w tym kraju, w Palestynie. Kiedy trzeba było zapłacić podatek, Jezus ten podatek zapłacił za siebie i za Piotra. Więc Jezus nie uchylał się od swoich obowiązków, Jezus nie negował potrzeby posłuszeństwa prawu ludzkiemu, o ile ono nie wchodziło w konflikt z prawem Bożym. I tak, kiedy go zapytano, czy trzeba płacić podatek cesarzowi, Jezus odpowiedział: oddawajcie, co cesarskie, cesarzowi, a Bogu, co jest Boże. Więc Jezus nie unieważnia ludzkiego prawa, ale jeżeli nie ma konfliktu, to Jezus wskazuje, że należy być posłusznym ludzkiemu prawu. Apostoł Paweł, oprócz tego, że był Żydem, to też miał obywatelstwo rzymskie. Miał przywileje, z tym się wiązały, ale też i obowiązki. Przysługiwały mu pewne prawa. Nie można go było od tak wychłostać. Prawda? Nie można było, bez procesu nie można tego było zrobić. I w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy taką historię opisaną, że uwięziono apostoła Pawła i próbowano wychłostać. I co wtedy Paweł zrobił? Paweł się powołał na swoje obywatelstwo rzymskie. I wtedy się zaczęło ruchy, prawda? Że jak to tutaj, obywatel rzymski, prawda? I ktoś go chce wychłostać? No nie, tak nie może być. Dowódcę wezwano i dowódca się pyta: no ja to kupiłem swoje obywatelstwo za ogromną sumę pieniędzy, a ty? Ja je miałem od urodzenia. Więc to go postawiło na nogi, tego dowódcę, i od razu Pawła zabrał, postawił, miał proces, chyba, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie Paweł korzystał z tych przywilejów, prawda, z tego prawa, że był obywatelem rzymskim. I kiedy mógł głosić Ewangelię i te przywileje bycia obywatelem rzymskim mogły pomóc w jakiś sposób głosić Ewangelię, on z tego korzystał, prawda? Więc nie rezygnował z tego. Żeby lepiej jeszcze może zrozumieć, jaki powinien być nasz stosunek do kraju, Mateusz, przestań. Posłużę się jeszcze inną ilustracją. Człowiek, który narodził się na nowo, jest zrodzony z Boga. Tak nas uczy Pismo Święte. Ojcem takiego człowieka jest Bóg. Ale każda osoba, ta narodzona na nowo, ma też jakiegoś fizycznego ojca. Tak? Czy kiedy Bóg staje się tym duchowym ojcem, to ten fizyczny ojciec przestaje być ważny? Czy to, że Bóg staje się naszym duchowym ojcem, powoduje, że nasze wszelkie zobowiązania wobec tych rodziców cielesnych są usunięte? Nie. Nie. Boże przykazanie nakazuje nam czcić swoich rodziców, szanować ich i troszczyć się o nich, ale musimy pamiętać, że Bóg jest ważniejszy od nich, od kiedy stał się naszym ojcem. I posłuszeństwo Jemu jest najwyższym priorytetem. Czyli jeśli ojciec fizyczny każe nam zrobić coś, czy oczekuje posłuszeństwa od nas w jakiejś sprawie, która nie jest w konflikcie z Bożym prawem, to my musimy być Mu posłuszni, czy powinniśmy być Mu posłuszni. Ale jeżeli pojawia się konflikt, to moje posłuszeństwo winienem okazać mojemu Ojcu w niebie, jako temu, który jest tym nadrzędnym Ojcem. Tak? Nie mogę, jeżeli moi rodzice potrzebują, prawda, pomocy, ja nie mogę ich zostawić i powiedzieć, wiecie, już nie jesteś moim Ojcem, bo ja mam Ojca w niebie. Nie, 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 nie. Tak? Bóg mówi, czci swojego Ojca i swoją Matkę. Więc Piotr, określając swoich adresatów jako uchodźców, czy jako uchodźcy, przypomina nam bardzo ważną rzecz odnośnie chrześcijaństwa. Pójście za Jezusem, stanie się Jego uczniem, ma swoją cenę, którą trzeba zapłacić. Jezus mówi o tym w wielu miejscach. Jezus zapowiadał, że Jego nienawidzili, to też będą nienawidzić Jego uczniów. Jego prześladowali, to też będą prześladować Jego uczniów. Tak jak i odrzucili Jego samego, tak i odrzucą uczniów Jego. Każda osoba, która decyduje stać się uczniem Chrystusa, musi liczyć się z tym, że staje się uchodźcą, że staje się częścią kontrkultury, że idzie pod prąd. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie innym, oznacza odrzucenie nurzania się w nierządzie. Delikatnie mówiąc. Czy jest to duża cena do zapłacenia? W porównaniu z tym, co możemy zyskać, a człowiek zyskuje życie wieczne, to chwilowy dyskomfort jest niczym w porównaniu do wiecznej chwały, którą możemy mieć w niebie. Te chwilowe trudności, bo życie trwa chwilę, one są niczym w porównaniu do tego, co Bóg przygotował w niebie dla tych, którzy Go miłują. Tutaj pytania do zastanowienia się. Słuchajcie, bo to jest temat głębszy, szerszy, ale pytania do zastanowienia się. Czy myślisz o sobie jako o uchodźcy? Jak się czujesz w swoim kraju? Tak? Czy czujesz się jako część? Dobrze się czujesz? Nic nie przeszkadza? Czy może są rzeczy, które powodują, że jednak czujesz się obcy, że czujesz się niedobrze, że tęsknisz za tym dniem, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i wtedy zabierze nas do naszej ojczyzny. Jeśli Piotr, czy jeżeli chrześcijanie są uchodźcami, jeżeli są uchodźcami, nawet we własnym domu można powiedzieć, to w świetle tego, jak ważny jest zbór, jak ważny jest Kościół lokalny. Tak? Tutaj, czy jest potrzeba, czy nie? Jak, prawda? No, te dwie sprawy, bycie uchodźcą i Kościół lokalny, warto się zastanowić. Czy jest coś na tym świecie, czy jest coś tutaj, co powoduje, że czujesz się obco, że czujesz się wyobcowany, że mimo, że kiedyś byłeś jednym z nich, jednym z wielu, jednym z tych twoich znajomych, to dzisiaj nie jesteś traktowany już jako ten jeden z, ale jesteś traktowany jako ktoś obcy. Czy jest coś, co powoduje, że czujesz się obcy na tym świecie? Pytania do zastanowienia. Jeżeli są jakieś inne pytania, ktoś chciałby przedyskutować, to po nabożeństwie zapraszam. To wszystko.